Tak się niespodziewanie to nagranie kończy. Specjalnie w poranku wtorkowym w net Chris Martin, formacja Coldplay, Paweł Chodyna przy konsolecie, mój dzisiejszy realizator, a przy telefonie legenda, przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej Niezłomni, legenda, właściwie ikona historyczna ostatnich 30-40 lat, pan Adam Słomka. Dzień dobry, witam serdecznie we wtorkowym poranku.
Dzień dobry, rozumiem, taki obiekt muzealny jestem.
Nie obiekt muzealny, ale obiekt legendarny, wciąż czynny, ponieważ wciąż pan, panie Adamie, upomina się o to, co powinno być dane. Mieliśmy okazję kilkukrotnie rozmawiać, więc ja z uporem maniaka powrócę do tego, co jest najważniejsze, czyli powrócę do ludzi, bo też również o ludziach pan mówi. Gdzie są ci wszyscy ludzie i pamięć o tych ludziach, którzy wynieśli tych wszystkich rządzących Polską po roku 1989, mówię o tym odmawiającym, niepodległościowo-solidarnościowym. Czy ktoś jeszcze o nich w ogóle pamięta, panie Adamie?
No, zwracałem na to uwagę 2 lata temu w sprawie prezydenta Dudy. Nikt wtedy jakoś nie chciał o tym mówić, bo wydawało się, że to jest nasz prezydent, że on ma bardzo dziwną politykę orderową. Mianowicie ordery Orła Białego daje działaczom PRON-u i PZPR-u. Natomiast w ogóle się nie pamiętało przecież o takich ludzi jak Kazimierz Świtoń, jak pułkownik Kukliński, jak Nina Milewska, jak Romuald Szeremietyw, pan Rospłochowski. Jest mnóstwo ludzi wspaniałych, którzy powinni dostać w Polsce, być uhonorowani. My żyje jeszcze gdzieś około 10 przywódców walki o niepodległość. A tutaj jest prezydent niby nasz, dobrej zmiany, honoruje przeciwników naszych. Jeszcze nawet w swoim przemówieniu niedawno na rozpoczęcie obchodów stulecia niepodległości powiedział, że niepodległość mamy dzięki, i tu wymienił jedną organizację, Komitet Obrony Robotników. No jest to szokujące, ponieważ Komitet Obrony Robotników w ogóle nie ma nic wspólnego z niepodległością. On głosił wręcz odwrotną hasło finlandyzacji, demokratyzacji, socjalizmu z ludzką twarzą. O niepodległość upomniały się tylko dwie organizacje, czyli Konfederacja Polskiej Niepodległej i Solidarność Walcząca. Nikt inny nie postawił z liczących się oczywiście organizacji. Także to, że to od 2 lat prezydent głosi takie rzeczy i teraz, zdaje się, zrobią obchody bez udziału ludzi, którzy postawili tą w ogóle ten sztandar niepodległości, no to jest, muszę powiedzieć, dla mnie szokujące. No ale w kontekście pomysłu, żeby chronić Kiszczaka Jaruzelskiego, prawda, ich przywilejów, nawet pośmiertnie, no to wszystko widać jak gruba kreska, jak ten okrągły stół, ta zmowa elit, jak to dalej jest silne bardzo.
Jak pan myśli, czy Polska stać na to, aby wreszcie zrobić, to jest taki nasza stara idea fix, młodych studentów, jeszcze z lat 90., aby właśnie tych wszystkich, którzy byli poniewierani w stanie wojennym, bo przecież nie zapominajmy o tym, że pierwsza komisja po roku 1989, komisja Rokity, badała wszystkie zbrodnie podczas stanu wojennego i tam sporo nazwisk się pokazało. Przez długi czas ten dokument był pułkownikiem. Natomiast czy stać nas na to, aby wreszcie zrobić taką fundację wdzięczności, która tym ludziom mogłaby w stanie pomóc w taki czy inny, a przede wszystkim do cenić, przypomnieć społeczeństwu ich i, nie wiem, coś ofiarować od tej Rzeczpospolitej Polskiej, bo przecież dzięki takim zwykłym ludziom ta wolność się wykuwała, jak pan słusznie zauważył, panie Adamie. Czy stać nas na to?
No żyje jeszcze około 10 tysięcy tych ludzi ofiar. PiS tutaj zrobił taki ukłon, że podwyższyło 27 zł świadczenia dla nich, bo Platforma dała 400 zł, PiS podwyższyło 27 zł, teraz jest tam 420 parę. Natomiast funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa obniżono do 2000, czyli nasi oprawcy mają 5 razy więcej niż ofiary i to się uważa, że to jest jakoś sprawiedliwiej teraz. Także nie widzę tu dobrych perspektyw. Podstawowa sprawa to jest właściwie taka elementarna sprawiedliwość, a trzeba by to zacząć od zbrodniarzy, to znaczy trzeba by wyrzucić z sądów tych kilkuset sędziów, którzy nas skazywali, wsadzali do więzień, ludziom niszczyli życie, bo zabierali im przecież wszystko, pracę, możliwość działania.
I wszystkich tych prokuratorów, sędziów, jak mówi Wojciech Cejrowski, nasz redakcyjny kolega, absolutnie wszystkich, nawet tych uczciwych, którzy by zrozumieli, że działali jako oprawcy w pewnym systemie terroru. Wszystkich, panie Adamie?
Wszystkich, którzy wydawali decyzje. To jest gdzieś około, myślę, że jeszcze funkcjonujących ponad 400 sędziów, około ponad 1000 prokuratorów, no mnóstwo funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa, którzy nadal kierują policją. To jest niesamowite zupełnie. bardzo dużo funkcjonariuszy służby więziennej. Myśmy robili taki protest rok temu jeszcze za pana Ziobry w areszcie na Rakowieckiej. To na nas ZOMO wysłał rząd dobrej zmiany, to dla prewencji. Te pomniki przestoją Armii Radzieckiej. Wczoraj, proszę państwa. Dąbrowie no Górnicze, Instytut Pamięci Narodowej przyjechał zdemontować pomnik wdzięczności okupantom radzieckim. To kto obronił pomnik? Pomnik stoi, obroniła policja. Przyjechała policja państwowa, polska, wspólnie z prezydentem z SLD, prawda, miasta. Obronili i stoi dalej nam, prawda, miasto w ogóle, które ma 7 pomników wdzięczności ruskim okupantom. Także takie są realia, wbrew temu, co ludziom się wydaje, bo tutaj ludzie bardzo liczyli, liczą, że tutaj jakieś super zmiany. Ja muszę powiedzieć z dużym szokiem, że ja tu nic specjalnego nie widzę. Znaczy dużo słów, bardzo dużo opowieści przeróżnych, różnej treści. Natomiast zobaczmy no sprawę prostą. Parę dni temu w imieniu prezydenta Dudy wypowiada się sędzia Wiesław Johann. I co mówi? No mówi, że jest wolą prezydenta pozostawić panią prezes Sądu Najwyższego, panią Małgorzatę Gersdorf, na funkcji prezesa Sądu Najwyższego. Tą panią, która powiedziała, że osobiście swoim samochodem rozjedzie protestujących przed Sądem Najwyższym z miasteczka, uwolnić Miernika, zamknąć Michnika. I ta pani jest teraz pupilem pana prezydenta dobrej zmiany. Także no takie są realia. No w sądach przecież parę dni temu sędziowie gremialnie w Gdańsku, w Gliwicach, w Warszawie podjęli decyzję, że ulica Armii Ludowej jest lepsza niż prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i tak dalej. Takie są realia w tej chwili. Ja muszę powiedzieć, jestem zaskoczony skalą tego, że walczyliśmy przy tych wyborach 89 roku o jakąś zmianę, żeby ten układ okrągłego stołu tutaj coś zmienić. No a właśnie, się okazuje, że chłopaki się mają dobrze.
No właśnie, Adam Słomka, przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, niezłomny, moim państwa gościem. Panie przewodniczący, panie Adamie, a może stało się to z tego względu, że w 1992 roku, po tych ćwierć wolnych wyborach, po tym pseudo zachłyśnięciu się i mówieniu o grubej linii premiera Mazowieckiego, może to, że upadł rząd pana Olszewskiego, premiera Olszewskiego, i może wtedy nie doprowadzono tych rzeczy, które trzeba było zrobić od razu, po 89 roku, wywracając jak gdyby Magdalenkę i to wszystko, co wydarzyło się tam, a mianowicie piętnując tych wszystkich, którzy czynili źle, czynili nieprawość i byli tajnymi donosicielami, i gdyby wtedy wyczyszczono to całe błoto, które udało się wyczyścić w wschodnich landach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli w Niemczech, w Czechosłowacji, nawet w Bułgarii, nawet w Rumunii, gdzie te sprawy są już praktycznie pozamykane, u nas w dalszym ciągu tego nie udało się zrobić. Więc takie pytanie wolicjonalne. Co by było, gdyby rząd Olszewskiego rządził w dalszym ciągu i gdyby udano, gdyby w sposób prawidłowy zastosowano to wszystko, co związane było z lustracją i oczyszczeniem życia społecznego, a z drugiej strony, czym to skutkuje do dzisiaj? No o tym pan wspominał przed chwilą, natomiast dlaczego tak się stało? Przecież wszyscy chcieli dobrze, przecież cały polski naród, Polki i Polacy byli zaszczyceni tym, że idzie nowe, i wierzyli i dali wielki mandat społecznego zaufania tym, którzy po roku 1990 rządzili naszą Rzeczpospolitą. Smutne, przykre.
No myślę, że tu głównym problemem jest to, że mamy jeszcze bardzo niski poziom świadomości wyborczej obywateli i elit, dlatego że większość ocenia to, co robią politycy, pod kątem obietnic, a nie czynu. Czyli słowa, a nie działanie. I z tym jest problem. Jak się popatrzy te obietnice, na przykład rząd Mazowieckiego, pamiętam, jakie gigantyczne było poczucie, że to jest nasz rząd tutaj. Nikt nie chciał pytać, a Mazowiecki to jak on się wypowiedział w sprawie biskupa Kaczmarka, dlaczego stanął po stronie stalinowców, oprawców, prawda? Mazowiecki był postacią absolutnie niewiarygodną, a mimo to było no 80% poparcie dla rządu. Wałęsy wcześniej, przecież Wałęsa dostał 65% w wyborach, obiecując przeróżne rzeczy. I ja chodziłem na takie spotkania wyborcze Komitetu Obywatelskich Solidarność i mówiłem, że ten Wałęsa, nie wiedziałem oczywiście, że jest agentem, bo to była wiedza tylko kierownictwa Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. Natomiast jako przedstawiciel opozycji niepodległościowej, no pytałem, czy na pewno taki prymitywny człowiek jest dobrym kandydatem na prezydenta. I wtedy wszyscy jak jeden mąż stawali za tym Wałęsą, mówili, jak on pięknie mówi, tutaj rozliczy komunę, puści w skarpetkach i tak dalej, aferzystów. Więc tu patrzą ludzie na słowa, a nie szukają informacji o tym, kim są ci kandydaci. No to samo prezydent Duda, przecież to jest klasyczny przykład człowieka, którym w ogóle nie robiono prawyboru, jakiejś dyskusji, kim on jest, czy on wcześniej był urokity, popierał okrągły stół, potem był w Unii Wolności. No przecież jak się nie wie takich podstawowych rzeczy, no to potem ludzie podejmują całkowicie błędne decyzje wyborcze. Także mnie się wydaje, że tu problem z tymi wszystkimi ekipami, to nie jest tylko problem rządu Olszewskiego, bo przecież był też rząd Marcinkiewicza czy prezesa Kaczyńskiego. Było mnóstwo rządów różnych prawicowych, z którymi wiązano nadzieję prezydentów prawicowych.
Tak.
Kluczem jest to, co oni robią, a nie to, co mówią. No żeby przypomnieć rząd Olszewskiego, no to przecież rząd wydaje się najlepszy z tych wszystkich. Ja głosowałem za powołaniem premiera Olszewskiego. Po czym jak został premierem, to ten rząd przecież głosował przeciwko dekomunizacji, głosował przeciwko restytucji niepodległości, za złodziejską prywatyzacją Fiata, FSM-u w Gdańsku. I to jest szokujące, bo my dzisiaj patrzymy przez pryzmat sporu z Bolkiem, prawda, że tak. Ujawniono, że agent Wałęsa. No i to słusznie, Marcin Rewicz, rzeczywiście właściwie Świtoń to ujawnił. No ale w innych sprawach, no to była przecież katastrofa absolutna. Tam wolał ten rząd rozmowy z Unią Wolności niż z KPN-em, żeby to tak sobie uświadomić, jaki był ich poziom myślenia. Mhm. Także to samo teraz, jak widzę zresztą przecież. To jest bardzo podobna sytuacja. PiS przecież no mówi bardzo dużo różnych pięknych rzeczy i to bardzo sympatycznie się słucha w telewizji. Natomiast jak się popatrzy na działania i konkretne rozwiązania, no to jeżeli się daje SB-kom 5 razy większe świadczenia niż weteranów walki o niepodległość, no to są czyny. Jeżeli nie rozliczono żadnego przecież prokuratora, minister Ziobro może jedną decyzją dzisiaj te 1000 funkcjonariuszy zbrodniarzy komunistycznych usunąć z prokuratury.
A może to zrobi?
No może, ale co robi od 2 lat? No przecież nawet prostej rzeczy nie mamy zrobionej, jawności rozpraw. Mhm. Potrzebujemy, żeby ludzie, nawet młode pokolenie, idzie do sądu, to musi mieć poczucie uczciwego procesu. Nie będzie uczciwego procesu bez fałszowania protokołów i dowodów, jak nie będzie jawności, nagrywania, możliwości kontroli. No jeżeli tego nie ma, takich elementarnych rzeczy, no to co z tego, że jest losowanie sędziów, jeżeli sami łajdacy i 3 oportunistów, to ja ostatnio byłem zaskoczony, widziałem taki protokół losowania sędziów i sobie obejrzałem, bo znam ich wszystkich tu w Katowicach w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego. No to jest 9 sędziów, z czego mamy 6 łajdaków komunistycznych i 3 oportunistów. To co komu za różnica, że ma losowanie albo mu ktoś wyznaczy? Także tu chodzi o to, żeby się coś zmieniło kadrowo przecież.
Kropla.
Nie o to chodzi, żeby mieszać. Zmieszania herbaty, ona się nie staje słodsza. Będziemy mieszać z tym głównie sobie.
Kropla drąży skałę, panie przewodniczący. Adam Słomka, przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, niezłomni moim państwa gościem, ale również dziennikarz znany, głośny, bo i o obronności, o Bliskim Wschodzie, Witold Witek-Repetowicz. Witam cię serdecznie. Jak ty wspominasz tamte czasy? Wchodząc do współczesności z perspektywy tych 20 kilku lat, rok 89 i 92. Młody, uśmiechnięty, pełny werwy życiowej Witek Repetowicz. I co?
No ja akurat w 89 roku działałem w KPN-ie tutaj zresztą razem z przedmówcą. Więc miałem 14 lat.
Mhm. Czy ta świadomość, o której rozmawiamy z panem przewodniczącym Adamem Słomką, jak myślisz, te 30 prawie lat temu była większa, wyższa niż współcześni młodzi ludzie? Świadomość tu i teraz, świadomość tego, co wokół nas się dzieje, pod kątem, nie wiem, zdarzeń historycznych, komuny.
To były zupełnie inne czasy. To były czasy przechodzenia z systemu zniewolenia do
pseudowolnościowych historii, ja to tak nazywam z perspektywy.
Był pewien proces, który no, zakończył się wzlotami, upadkami, no ale w końcu doszliśmy do normalnej rzeczywistości. No, w tej chwili ludzie, którzy urodzili się po 89 roku, dorastali w zupełnie innych warunkach, także nie można tego porównać do młodzieży, która która wchodziła w jakąś dorosłość. No, ja miałem 14 lat, to trudno tym, to nazywać dorosłością. Niemniej no, uczestniczyłem w okupacjach na przykład budynków PRON-u w Katowicach, Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u w Katowicach. Dzisiaj to jest Uniwersytet Śląski, tam się mieści.
Ja też pamiętam moje wyczyny w Tomaszowie Lubelskim w Zamościu, kiedy zajęliśmy gmachy partii. Kiedy to było? Bożeś ty mój. A mało nie wyleciałem z liceum ogólnokształcącego, ale no nie chcę być stropianowcem, bo tak było trzeba. Natomiast pytanie do ciebie, Witoldzie, i do pana Adama Słomki właśnie. Czy stać nas na to, aby to młode społeczeństwo, młodych ludzi przez pryzmat tego, co wydarzyło się w sposób dziwny w 89 roku i Magdalenka i te ćwierćwolne wybory, potem rok 92, potem dużo dziwnych wypadków, aby to młode pokolenie, bo drodzy moi rozmówcy, przeraża mnie to, że gdzieś tam w tych wszystkich politycznych dywagacjach, rozmyślaniach nie ma tej opcji 10, 15, 25 lat później. Młode pokolenie, co będzie z tą Polską? Co się wydarzy? Nie ma tej gniazdowości. Patrzy się tylko z perspektywy od wyborów do wyborów, natomiast ten dalszy horyzont, który jest ważniejszy, czyli następne pokolenia i wychowanie tych pokoleń, młodych ludzi, gdzieś nam umyka. Panie Adamie, panie Witku.
Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja bym nie oceniał tak źle młodego pokolenia akurat.
Ja nie oceniam, tylko mówię o tym, żeby gniazdować i jednoczyć
moim zdaniem,
i pokazywać dobre rzeczy.
Moim zdaniem, znaczy są jakby tutaj dwa aspekty. Z jednej strony nastroje w kolejnych młodych pokoleniach tworzą pewnego rodzaju sinusoidy. Znaczy każde nowe, młode pokolenie jest kontrą w stosunku do poglądów rodziców. I ponieważ rodzice obecnego młodego pokolenia, to jest pokolenie to tych lat 90., czyli tego entuzjazmu takiego trzeciej Rzeczpospolitej, więc obecne młode pokolenie skręciło właśnie mocno w kierunku kontestowania tej rzeczywistości, którą tworzyła trzecia Rzeczpospolita i to kontestowania takiego konsensualnego tworzenia takich konsensualnych elit, tak, tego, co jest nazywane mainstreamem. I ta większość młodego pokolenia, mam wrażenie, krytykuje to z pozycji prawicowych, aczkolwiek również znaczna część zobaczyła, też są młodzi ludzie, którzy krytykują to z pozycji lewicowych, ale nie takich lewicowych, kawiarniano, takiego tej lewicy kawiarowej, lewicy latte i tak dalej, tylko takiej lewicy sięgającej do źródeł lewicowości. Także tutaj pod tym względem jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o młode pokolenie. Natomiast z drugiej strony uważam, że jest problem z horyzontami, to znaczy chodzi mi o to, że nie ma zbyt dużej podaży wiedzy, szerszej wiedzy na przykład o świecie. Dla nie tylko zresztą młodego pokolenia.
Ale Witku, wiedza... to często mówię, układ jest tego typu, że patrząc na polskie media, tak? Żyjemy w bańce. Polska jest najważniejsza. Poza Polską nie ma nic. Nic się nie dzieje ważnego. Nie ma żadnych mechanizmów, które gdzieś tam warunkują życie. Czy na Bliskim Wschodzie chociażby, czy w
no właśnie,
budzących
właśnie
się,
do tego
rynkach w Azji.
Do tego chciałem zmierzać. Znaczy, jest Polska, ewentualnie jest Unia Europejska, jest gdzieś tam są daleko Stany Zjednoczone i ewentualnie jeszcze Rosja i jakiś tam daleki świat. No i w zasadzie nic więcej nie ma. No, jeżeli młody człowiek chce się interesować światem, interesować się tym, co jest w Afryce, jaki wpływ Afryka ma na Europę, jaki wpływ ma Daleki Wschód na Europę, jakie są różnego rodzaju zjawiska w nowoczesnym świecie. A bardzo dużo się dzieje. To musi sięgać po... Tak naprawdę musi sięgać po specjalistyczne media, specjalistyczne analizy, media zagraniczne, ponieważ w Polsce jest bardzo, bardzo mała podaż tego typu informacji, tego typu wiedzy. I jest to wina nie tak jak ci, którzy są odpowiedzialni za podaż tej wiedzy, tłumaczą to, że rzekomo nie ma popytu. Oni ograniczając podaż tej wiedzy, właśnie ograniczają popyt. Tutaj nie popyt kształtuje podaż, tylko podaż. Ograniczona podaż, brak informacji na ten temat powoduje ogłupianie ludzi, tak. zamykanie horyzontów ludzi. Później ludzie myślą, że cały świat wygląda jak Unia Europejska, tak. Że nigdzie nie ma biedy, że nigdzie nie ma zniewolenia, takiego prawdziwego zniewolenia, prawdziwej groźby wobec wolności słowa, wolności mediów, a świat jest coraz bardziej, że tak powiem, pesymistyczny.
Witold Repetowicz tak powiedział. Ja uważam podobnie, że z tym podażą tych informacji, które są potrzebne, bo pokazują, a nasze tu i teraz w wielkim krwiobiegu całego świata powinno być tak jak z czytaniem poezji Zbigniewa Herberta, że trzeba dorastać, trzeba edukować się i trzeba się doskonalić. Pan Adam Słomka na koniec, też te przemyślenia związane z tą naszą historiografią, tym wszystkim, co dzieje się wokół nas z perspektywy historii i tego, co ma być tą naszą gniazdowością, o której panie przewodniczący tak wszyscy mówią i tak wszyscy tęsknią do tejże polskiej gniazdowości.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o media, to jest sprawa niezwykle ważna, niezwykle, bo to jest kształtowanie świadomości obywateli, wyborców. No to tu jest właściwie katastrofa kompletna. W wyniku Okrągłego Stołu oddano przecież media z powrotem komunistom, a to, co nie oddano im, nie zostawiono im w ich rękach, to oddano Niemcom. No i mamy sytuację przecież taką, że jest właściwie tylko to radio Wnet i trochę Radio Maryja i to chyba jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o no, jakieś poważne możliwości uzyskania wiedzy o świecie odmiennej od mainstreamu Okrągłego Stołu. I to jest skutek i z tym oczywiście trzeba walczyć, budować te media niezależne, no w internecie chyba głównie, nie wiem. Trudno, to jest trudna batalia, bo PiS tu oczywiście się cieszy, że ma własną, przejęła telewizję. W ogóle nie myśli o tym, że jak władzę stracą, no to będą z ręką w nocniku, będą mieli żadnych mediów. Nie wiem, w ogóle tego nie rozumiem, co oni robią.
A my, drogi panie przewodniczący, robimy swoje i cieszymy się, że od czasu do czasu znajduje pan czas, aby nas wesprzeć swoim słowem, wspomnieniami i tą niezłomnością, bo ja zawsze mawiam, że na karcie tej najnowszej historii Adam Słomka jest jednym z tych najbardziej niedocenionych i najbardziej niezłomnych, bo to, co pan robi, płynie z serca, z przełęczy serca i duszy w sposób prawdziwy i za to dziękuję i kłaniam się nisko. Adam Słomka, przewodniczący KPN Niezłomni, naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie.
Najlepszego.
I Witold Repetowicz. Dziękuję pięknie, Witku.
Dziękuję.
Panie i panowie, na koniec zagramy dżingla szybkiego, bo już Milo Kurtis w blokach startowych. Za chwileczkę, na początku był chaos i zostańcie słuchacze i słuchaczki Poranka Wnet, ponieważ przed wami dwie godziny znakomitej porcji muzyki, a teraz dżingiel.